Magazyn turystyczny na szlaku.
And right, I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other.
Oh, no. Magazyn Na Szlaku w Polskim Radiu PIK. Dzisiaj po raz kolejny mamy przyjemność gościć Jurka Pawletę. Dzień dobry.
Cześć.
Ostatnio rozmawialiśmy o tym, że jesteś freelancerem i że jeździsz po całym świecie, no bo lubisz podróżować w ten sposób, że za dużo nie planujesz, a okazuje się na miejscu, jak będzie. Nic się nie zmieniło?
Nic się nie zmieniło.
Przyjechałeś teraz do Bydgoszczy, by spotkać się z publicznością w ramach Bydgoskiego Klubu Podróżnika. I o czym tym razem opowiadałeś?
Tym razem na tapecie była Jamajka, która była trochę innym wyjazdem niż zazwyczaj, bo tak jak wspomniałeś, ja jeżdżę często sam, podróżuję po świecie sam i to jest gro moich wyjazdów. Natomiast ja nie tylko jestem fotografem, nie tylko jestem filmowcem, ja jestem też dziennikarzem, a może przede wszystkim. I w związku z tym no, zdarzają się takie wyjazdy, że tak powiem, na zaproszenie. I te Jamajka właśnie Jamajka była takim właśnie wyjazdem na zaproszenie poprzez magazyn All Inclusive, taki magazyn branżowy. Zostałem zaproszony na targi na Jamajce, no i przy okazji udało się zobaczyć kawałek tego pięknego kraju.
My rozmawialiśmy, to się wydaje niedawno, a mogło być już z 4-5 lat temu. No, i od tego czasu też pewnie w różnych miejscach byłeś, bo ostatnio mówiliśmy, że często bywałeś w Afryce. A coś się zmieniło ostatnio przez te lata?
Kontynenty. Dużo byłem ostatnio w Azji z powrotem, bo w Azji jeździłem zawsze i do Azji wróciłem. Byłem w Pekinie, robiłem taką trasę do Bangkoku, a potem się jakoś tak do mnie uśmiechnęła Indonezja. Byłem w Indonezji raz, byłem jako operator kamery, byłem z takim człowiekiem, który zajmuje się naturą, opowiada o naturze, ale przy okazji, jak się okazało, a byliśmy w ogóle zaproszeni ambasady indonezyjskiej, a ambasador Indonezji, znakomity w ogóle człowiek, jest twórcą największego w tej chwili na świecie festiwalu jazzowego Jakarta International Java Jazz Festival. I słuchaj, no, gwiazdy typu Sting i tak dalej, najwyższego formatu. Ja tam pojechałem, zrobiłem jakby przy okazji dla siebie taki reportaż filmowy, zrobiłem z nim wywiad z ambasadorem, on pokazał mi jego eminencję. Pokazał mi cały festiwal od zaplecza, zrobiłem właśnie reportaż. Na tyle się spodobał, że w następnym roku znowu byłem w Indonezji i już na zaproszenie konkretnie pod ten festiwal Java Jazz i przy okazji miesiąc się przewłóczyłem przez Indonezję. Także była Azja, była Afryka też, ale Afryka Północna, bo byłem w Tunezji, byłem w Maroko, były kraje Ameryki Centralnej, Karaiby, czyli właśnie i Jamajka, ale i Kuba, i Kostaryka, z której wróciłem dosłownie parę dni temu. Przypadkowym postojem na Dominikanie. Ale że po prostu dzieje się.
Było dużo tych miejsc, a były takie przygody, które dla ciebie mogą zostać dłużej w pamięci, bo pewnie każda z podróży jest taką przygodą, no ale takie momenty, że oj, to miejsce zapamiętam na długo.
A wiesz co, no tak, no, takich miejsc, takich sytuacji jest zawsze cała furmanka, tak? Masę różnych historii. Wiesz co, wchodziłem na przykład w Chinach, jak sobie przejeżdżałem przez Chiny, ja zrobiłem właśnie taką trasę od północnych Chin przez całe Chiny, wchodziłem na jedną z 5 taoistycznych świętych gór, na Huashan. I to jest rzecz totalnie niezwykła, ponieważ to jest miejsce, gdzie od stuleci, od tysiącleci w sumie mnisi poszukiwali odosobnienia, poszukiwali w ogóle nieśmiertelności. Tak? Oni tam medytowali, mieszkali w tych górach, mieszkali w takich specjalnych grotach, no, przedziwnych różnych miejscach. No, niestety wszyscy zmarli, także nie doszukali się tej nieśmiertelności. Natomiast góra jest sławna też z tego, że są tam niezwykłe zioła na tej górze, które powodują właśnie to, wiesz, że jesteśmy zdrowsi, żyjemy dłużej i tak dalej. No i mieli jakby tam nadzieję, że uzyskałem tą nieśmiertelność. Natomiast ja tam sobie wchodziłem 2 dni na tą górę, ona ma tam ponad 3000 metrów. To był taki zalążek zimy, na górze już było mroźno, śnieżnie i w ogóle i tak trochę nieprzyjemnie. No ale tam sobie stałem na szczycie tej góry, jak się udało wejść. Kontempluję naturę i nagle słyszę jakieś dźwięki za mną. A tu było, wiesz, wcześniej rano byłem jednym w ogóle z pierwszych tam na szczycie. Okazało się, że pielgrzymi szli na tą górę i śpiewali te swoje jakieś tam tybetańsko, nie wiem, buddyjskie, taoistyczne pieśni. Doszli na szczyt, szukali jakiegoś miejsca, gdzie mogą sobie te trociczki, kadzidełka wbić w ten lód, w tą skałę, żeby je zapalić, zrobili to. Zaczęli potem znowu śpiewać swoje pieśni, zaczęli, wiesz, tak oddychać głęboko w tą przestrzeń i zdarzyła się rzecz w ogóle totalnie magiczna. Jeden z nich, wiesz, patrzał głęboko w przestrzeń coś tam sobie mruczał, opowiadał. Ale była totalna mgła. Tam gdzieś, gdzie indziej tylko było widać jakieś fragmenty tych gór, gdzieś tam wystawały w ogóle piękne jakieś takie szczyty, ale generalnie była mgła. On zaczął się jakby modlić w stronę tych gór i tak unosił ręce. Jak unosił ręce, dźwigały się te chmury i po prostu pokazał się cały piękny, niezwykły krajobraz dookoła. Moment totalnie, teraz jeszcze mam ciary na plecach i na rękach, jak sobie przypominam ten moment. No, moment w ogóle magiczny, tak?
I tak jak rozpoczęliśmy, nadal jesteś takim człowiekiem, który patrzy na podróże jak wolny strzelec. Ktoś tak. Się pojawia, propozycja, nie myślę, ruszam.
W ogóle nie myślę.
W ogóle nie myślę.
Myślę, czy mam plecak gdzieś tam jeszcze, wiesz, to tyle jest zdatny do użytku, że można wsadzić wszystkie rzeczy i lecieć. No, wiesz, to się nie odmawia. Jak coś się dzieje, jest możliwość, żeby gdzieś pojechać, no to trzeba jechać.
Wspominałeś o tym, że również zajmujesz się operatorką. Mhm. To można było zobaczyć nawet, sam zastanawiałem się, czy Jerzy Pawleta w tyłówce jednego z programów to faktycznie ty. I rzeczywiście z przyrodnikiem Piotrem Kardaszem tak. Też jeździłeś po różnych krajach.
Tak, tak. No byliśmy między innymi w Indonezji też. Pierwszy ten nasz wyjazd do Indonezji właśnie był jakby z nim. Tak, i właśnie tematem była natura, była przyroda, o której Piotr opowiadał, a ten festiwal zrobiłem przy okazji dla siebie, no i tak się okazało, że był strzał w dziesiątkę, bo się spodobało. A oczywiście tak, te materiały to ja kręciłem i Piotr tam o tym opowiadał piękne historie o przyrodzie i naturze Indonezji, która jest w ogóle niezwykła, bo to jest 16 tysięcy wysp, niektórzy mówią 17, jak mówi pan ambasador, jak jest przypływ, to jest 16, jak jest odpływ, to jest 17 tysięcy wysp, tak? Z czego, wiesz, wiele jest niezamieszkałych, wiele jest zupełnie dzikich, co praktycznie wyspa, to inna kultura, inna natura, inne zwierzęta. No, po prostu temat morze dla przyrodnika, dla człowieka, który jest pasjonatem, tak jak Piotr Kardasz, takich miejsc, to jest w ogóle kopalnia tematów i wszystkiego.
Czy Indonezja jest już też tak zasypana turystami jak Azja Południowo-Wschodnia, na przykład Tajlandia?
Niestety Indonezja dąży do tego. Oczywiście są takie miejsca jak Bali, tak, którzy większość, sporo ludzi nie kojarzy tego, że Bali to jest Indonezja, Bali to jest Bali i tak, koniec, tak?
Nie, tak, to jest niektórzy jadą do Toskanii, a nie do Włoch.
No dokładnie. To jest fragment Indonezji, malutki fragment, no, bardzo ciekawy, bardzo piękny. Ja też drugim razem, jak byłem, miałem przyjemność być na Bali, już tak zupełnie prywatnie, nie spodziewałem się, że jest tyle niezwykłych, magicznych, nieodkrytych miejsc w miejscu tak totalnie turystycznym. Jak się okazuje, turystyka jest na Bali, ale na południu, tam gdzie są plaże, gdzie są te wszystkie resorty i tak dalej, i tak dalej. Ktoś tam ucieka jeszcze w stronę wulkanów, tak, mają tam dwa piękne wulkany. I na tym jakby się kończy. Jest totalnie nieodkryta północ, jest totalnie nieodkryty interior z miejscami. Ja miałem farta tam w tej Indonezji, spotkałem człowieka, który ma tam taką swoją firmę turystyczną, ma tam jakiś hotelik i tak dalej, a jest totalnym pasjonatem miejsca, gdzie przebywa. I on mi pokazał cmentarz, znaczy powiedział mi, gdzie jest, bo ja sam sobie musiałem go znaleźć, tam z takim kierowcem na skuterku jechaliśmy. Cmentarz, który totalnie odbiega od wszystkich cmentarzy, jakie znamy, czy na Bali, w Indonezji. Indonezja to jest kraj muzułmański, Bali to jest hinduizm, tak? Hinduizm ma tam swoje rzeźby, swoją religię, wiadomo, architekturę i tak dalej, i tak dalej. Ten cmentarz był do niczego niepodobny, do żadnej z religii. Były piękne, drewniane rzeźby, które były totalnie zmurszałe. Wyrastały jakieś tam roślinki, wyrastały z nich jakieś kwiaty i w ogóle, i w ogóle. Rzeźby przypominały bardziej zombie niż rzeźby jakieś tam ludzkie, naturalne i tak dalej, i tak dalej. Co się okazało? To miejsce było miejsce medytacji miejscowych, to było w górach przy wulkanie Batur, czyli miejscowych, można powiedzieć, górali indonezyjskich, którzy tam do tej świątyni, która leżała zupełnie w dżungli, przychodzili i tam po prostu medytowali. I te rzeźby były jakby wynikiem ich medytacji. Oni potem siadali i rzeźbili jakieś tam rzeczy, tak? I właśnie powstawały takie zupełnie niezwykłe stwory z wielkimi oczami, wyłupiastymi, z jakimiś zębami. Jeszcze w tej chwili, jak to jest takie właśnie pozrastane tą trawą, tym mchem i tak dalej. Wrażenie w ogóle kosmiczne, tak? No i takie miejsca tam są. Jakiś cmentarz, mógłbym opowiadać godzinami tak naprawdę, słuchaj. Inne miejsce też koło tego samego Batur, do którego można dopłynąć tylko łodzią. Tam już się droga kończy, tam już jest w ogóle, że tak powiem, koniec świata. Jest cmentarz, gdzie chowa się tylko 11 osób, ponieważ nie ma więcej miejsca. Jeżeli jest kolejny nieboszczyk, który spełnia określone warunki, bo tam musi być, że tak powiem, czysty, nie może być uszkodzone ciało, nie może mieć chorób psychicznych, musi być po prostu perfekt. Jeżeli jest nowy nieboszczyk, to tego jakby pierwszego, najwcześniejszego się usuwa z tego miejsca, zostaje tylko jego czaszka, gdzieś tam fragmenty kości i tak dalej, natomiast to jest wszystko otwarte, to są takie szałasy otwarte, które sobie stoją jeden koło drugiego, są lekko przykryte jakimś parasolem, żeby to słońce tam tak nie operowało i te zwłoki tam leżą otwarte. Zadziwiająca jest rzecz, że tam w ogóle nie śmierdzi. Są te ciała, które się rozkładają, one nie są w żaden sposób mumifikowane, one są po prostu tylko przykryte jakimś tam prześcieradełkiem i tak dalej. I one się tam wysuszająco rozkładają. Nie ma w ogóle smrodu. Dlaczego? Dlatego, że tylko w tym miejscu rośnie jedyne takie drzewo, które jest w ogóle, nie wiem, czy tylko na świecie, albo tylko w tym miejscu w Indonezji, które pochłania cały ten zapach. I drzewo nie rośnie nigdzie indziej. Próbowano je przesadzić w inne miejsce, jakieś tam jego szczepy się nie przyjmuje. Rośnie tylko w tym miejscu i tylko w tym miejscu pochłania te zapachy tych ludzkich szczątek. I to jest taki mini cmentarzyk, obok tego jest jeszcze mniejsza świątynka, gdzie tam już rządzą już potem tylko małpy, ale te małpy nie wchodzą w ogóle na teren tego cmentarza, gdzie są ci nieboszczycy. W ogóle miejsce jest, wiesz, kosmos. Nie wiadomo w ogóle skąd, dlaczego, co i jak, tak? Może Piotr by wiedział więcej, jeżeli chodzi o tę roślinę, ale to jest totalny unikat, jeżeli chodzi o to drzewo, tak? To takie właśnie miejsca się spotyka, podróżując samemu najlepiej, no bo spotkałem właśnie kogoś tam na trasie, porozmawialiśmy, widział, że ja mam po prostu totalną, że tak powiem, szajbę na punkcie różnych rzeczy, a on też miał taką samą, także no dobrze, że nam się rozmawiało i no, powiedział mi o paru ciekawych miejscach, do których się udałem.
Same tie that drew me closer, pushed me far away. I held the hand that lit the dark light, nothing I could say. I was on the outside, I was waiting for a sign. I set a course for a hidden island that lay beyond the deceiving silence. I was on the dark side, I was sailing towards the light. I made my way through a sea of silence, a pirate's life full of worthless diamonds.
Mamy pogodę, jaką mamy w Polsce obecnie. Jechałeś do Poznania z Bydgoszczy pewnie nawet cały czas pod jedną chmurą wspólną, mimo że to jest 120 kilometrów. No to może powiemy o Jamajce. Kiedy tam byłeś, wspominałeś też dla jakiejś gazety, przygotowywałeś materiał.
Tak, ja byłem tam w zeszłym roku. To był magazyn All Inclusive, który mnie zaprosił na ten wyjazd. Celem była oczywiście promocja Jamajki, ale również targów międzynarodowych, które się odbywają dorocznie na Jamajce. JAPEX to są duże targi. To jest miejsce, no, jeżeli ktoś jest w branży turystycznej, które naprawdę warto odwiedzić, ponieważ no, wtedy kontakty się nawiązują, że tak powiem, same. Tak? Jamajczycy są generalnie bardzo otwarci, przyjacielscy, wyluzowani, spokojnie tutaj rozmowa reggae gdzieś tam się sączy, także nikomu się nie spieszy. Natomiast właśnie to jest idealne miejsce, żeby jeżeli ktoś myśli o turystyce na Jamajce, organizacji turystyki tam, te targi są miejscem idealnym. To był wrzesień, to był taki punkt, tak? No ale przy okazji zobaczyłem fragment Jamajki, no bo tam oczywiście, żeby wypromować, no, trzeba zobaczyć. Także no, miałem przyjemność zobaczyć parę naprawdę fajnych miejsc.
I rzeczywiście potwierdza się to, co się zazwyczaj o Jamajce mówi, czyli tak jak wspomniałeś, ten luz karaibski, tak. I to reggae sączące się wszędzie, dredy i tak dalej.
Tak, wiesz co, pierwszy poranek zajechaliśmy do Negril, to jest takie miejsce na zachodzie Jamajki, gdzie jest najdłuższa plaża tego kraju, która ma kilkanaście kilometrów, tam plus minus 11 kilometrów. Już wieczorem się w sumie zaczęło, bo tam w takim, nie wiem, resorciku, hoteliku, w takim kolonialnym stylu, bardzo fajny, tak właśnie jasne drewno, a bardzo taki, bardzo sympatyczny obiekt. Też był taki barek przy plaży hotelowy. We wrześniu to nie jest sezon turystyczny tak naprawdę, bo to jest pora deszczowa i ludzie się boją tego totalnie, zupełnie niepotrzebnie, według mnie. Są piękne chmury wtedy, piękne zdjęcia, wiesz, piękne filmy i tak dalej, i tak dalej. A pada przez godzinę, może półtorej wieczorem czy po południu i to wszystko, nie? Także nie ma w ogóle problemu. Natomiast właśnie tam siedzimy sobie w tym barku praktycznie sami z barmanem i już pierwsze spotkanie było takie, że mi zrobił drinka Marley, czyli w trzech kolorach rasta, tak, ostatni kolor podpalił, trzeba to było wypić na raz przez słomę, także wiedziałem, że jestem na Jamajce. Natomiast na plaży następnego dnia też wychodzę i już się snuje jakiś właśnie taki człowiek w dredach, coś tam zagaduje, Jaman, bo oni tam mają to swoje takie Jaman, tak,
specyficzny
mówi,
język.
No, że tutaj on jest muzykiem, także sprzedaje swoją muzykę i miał tam faktycznie jakieś płyty ze sobą. Ja mówię, no ale słuchaj, fajnie, no ale co grasz, co śpiewasz? Mówi, zaśpiewaj coś, nie? No tam się trochę wezbrania, ale potem w końcu mówi, no okej, dobra. To ja szybko kamerę załączyłem, tak, i po prostu, i, wiesz, krótki recital na plaży. No oczywiście kupiłem płytę od niego, no bo jakby inaczej, tak? No ale, wiesz, takie kolory, tak? Wchodzisz na plażę, to masz takiego człowieka, który ci śpiewa jakiś kawałek taki, wiesz, reggowski, tak? I jesteś momentalnie na Jamajce.
Jak ty podróżujesz, to nabrałeś jakiegoś takiego podejścia do spraw, które nieraz tym młodym podróżnikom spędzają sen z powiek, czyli sprawy zdrowotne, szczepienia, malaria, zasady i tak dalej.
Powiem ci tak, ja niestety jestem totalnie nierozważnym podróżnikiem. Ja nie biorę pod uwagę, że coś się może w ogóle zdarzyć niedobrego.
Pozytywnie.
Tak, nie dzieje się. Tak, nie dzieje się. Natomiast jasne, no, ostrożniejsi powinni pewnych zasad przestrzegać. No, na Jamajce tam nie było malarii, nie było problemów. Generalnie w tej chwili już jest niewiele miejsc na świecie, gdzie trzeba się koniecznie szczepić. Warto wtedy zasięgnąć języka w sanepidzie, jeżeli ktoś chce, albo w ambasadzie danego kraju, gdziekolwiek. Natomiast akurat Jamajka jest takim miejscem, że nie było żadnych obostrzeń, żadnych problemów. Jak teraz właśnie byłem na Kostaryce również, tak, mimo że to tam spędziliśmy sporo czasu w dżungli. Mówiono o tym, że są komary, ale mówili, że okej, dostaniemy jakiś lokalny tam specyfik, który jest najlepszy tak naprawdę na daną grupę malarii, bo ta malaria ma swoje takie różne rodzaje, tak? W związku z tym to, że się kupi w Polsce lek na malarię, to stawi się, wiesz, witaminę C na, nie wiem, na co, na wrzody żołądka, tak? Po prostu to w ogóle nie działa, według mnie tak naprawdę. Jeżeli coś się dzieje, to trzeba od razu się udać do lekarza tam na miejscu, albo tak jak było w przypadku Kostaryki, gdzie nam powiedzieli, okej, tu macie takie nasze specyfiki, jeżeli chcecie, to proszę sobie tam zaaplikujcie, tak? Na Jamajce jakby w ogóle nie było tego tematu.
Thank you.
skoro taka świeża ta Kostaryka, to co tam robiłeś, bo wróciłeś całkiem niedawno?
Aha, a też właśnie byłem na zaproszenie, jak to był taki wyjazd z kolei też promocyjny, ale to był z organizatorami turystyki głównie. Także no, pokazywali nam najpiękniejsze fragmenty Kostaryki, ale to mnie już jakby mnie interesuje też dużo hoteli, tak, bo oni chcieli pokazać swoją bazę, poziom i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale Kostaryka też duże wrażenie robi, zwłaszcza właśnie przyroda, natura. Kostaryka z tego jakby słynie, tak, tam wiesz, spotkania z zwierzętami, z ptakami, to masz po prostu za każdym razem. Już taki, już powiem tak szybko, taki magiczny moment. Spaliśmy właśnie w dżungli, w takim resorcie nad rzeką, resort. Drewniane tam domki, chatki i tak dalej, z wiatrakiem, tak, zamiast klimatyzacji, zamiast szyb jakieś tylko płócienko, czy taka wiesz, tkanina, która przepuszcza powietrze i cały dźwięk, ale na tym to polega. Słyszysz tą dżunglę, która wiesz, się budzi, która idzie, która zasypia, która w nocy tam gdzieś coś huczy, coś włazi, coś gada, rano się drą małpy pod twoim bungalowem i tak dalej. No to jest w ogóle rewelacyjne, tak? Właśnie wiesz, tak sobie wychodzę z tego swojego pokoiku na taras, plus taki piękny, duży kwiat zaraz obok i po prostu w tym kwiatuszku mały koliberek sobie tam spija nektar, tak, i tymi skrzydełkami sobie wiesz, macha. I taki obrazek na dzień dobry, który się nastraja pozytywnie na cały dzień, tak. Tak de facto, no albo wiesz, no takich historii tam było dużo, to były po prostu nagminne historie. Jadłem też jakieś tam śniadanie na tarasie jakiegoś tam pensjonatu i przyleciał drapieżca, jakiś orlik, wiesz, taki fajny, duży, duży ptak, no nie wiem, 30 centymetrów, 40 jakoś, tak? I usiadł na balustradzie. Natomiast podbiegł kelner i chciał go przegonić. Ja mówię, zostaw go, nie? Wiesz, tak szybko aparat, zdjęcie, potem on tak sobie siedział spokojnie, to jeszcze kamerę. On przeskoczył z tej balustrady na krzesło obok, gdzie był mój plecak ze sprzętem i tak patrzy na mnie i ja go kręcę, w tym momencie hop na ten mój talerz. Ja miałem takie burrito z mięsem, tu porwał to mięso i odfrunął, tak? Mam go w kamerze. Także, wiesz, i takie obrazki, narodziny żółwi. To jest rzecz w ogóle niewiarygodna, tak? Gdzieś na granicy plaży i tych traw, gdzieś tam było jajko złożone i ten właściciel tego resortu, on wiedział, znał takie różne miejsce, znał te pory i tak dalej i też mi, chodźcie, niespodzianka, tak? I po prostu jak się te maluchy, wiesz, wygrzebują. Na samej wielkości, no nie wiem, pudełka od zapałek tak naprawdę, może ciut większe. I tam wychodzą z tej nory takie półślepe albo ślepe jeszcze, wiesz, i na czuja w to morze, tak, Morze Karaibskie. Ale jak zasuwają, tu niemalże biegiem, tej opaczka mi przebierają, po prostu kierunek woda, fala, żyją, tak. Wiesz, no, czeka na nie wiele zagrożeń tak naprawdę, bo to i ptaki, i drapieżniki różne, które tylko czyhają. Historia z gatunków w ogóle chyba prawdziwych. Opowiadał to ten szef tego resortu. Też właśnie był czas wylęgu żółwi. Resort jest po jednej stronie rzeki, potem jest kawałek lądu, wioska i Morze Karaibskie, tak, plaża. I te żółwie się wykluwają od strony morza oczywiście. Resort jest od strony drugiej, ale oni mają tam jakieś takie swoje roślinki, jakieś warzywa czy cokolwiek pod jakąś folią. I pracownica tego resortu poszła, przepłynęła na drugą stronę tam jakąś łodzią, żeby po te warzywa tam sobie, żeby te warzywa odebrać. Weszła do namiotu, jaguar był w środku, który po prostu czekał na pobudkę, tak, że się te żółwie obudzą i pójdzie się najeść tymi żółwiami, tak? Nie najać się tą panią, bo ona po prostu z wrzaskiem i z stojącymi dęba włosami wybiegła. Ale takie są zdarzenia, tak? To jest dżungla. To jest dżungla, to, wiesz, przy wiosce, tak? Wydawałoby się, że miejsce totalnie bezpieczne, zwierzęta większe omijają siedziby ludzkie, a ten po prostu się wyłożył tam w tym namiociku. Tyle.
Puesto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puesto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puesto, voy para Mayarín.
nami. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí.
Mówisz, że za dużo nie planujesz, ale pewnie już tam jakieś pojawiają się plany, jeśli chodzi o kolejne wyjazdy przed tobą.
No tak, tak. Ja tak w sumie dosyć tak się utarło, dorocznie jeżdżę w grudniu do Tunezji. Tam jest festiwal Sahary w Duz, tam jest festiwal w Tezer, to jest taki festiwal już, przeciwieństwo tego w Duz, to jest tradycja Sahara, ludy Sahary i tak dalej, tańce w ogóle takie tradycyjne, a w Tezer jest muzyka, wiesz, miksowana, są wystawy sztuki współczesnej, są przedstawienia teatrów współczesnych, jest totalna nowoczesność, także jakby drugi biegun, zupełnie inny obraz Tunezji, jak zrobiłem też właśnie z tego filmik. To było duże zaskoczenie. Pokazywałem, mówię, festiwal w Duz, wielbłądy, karawany, bla, bla, a potem, a tu macie jeszcze Tezer, tak? Nagle po prostu muzyka, wiesz, DJ-owska, tak? Leci, ludzie się bawią, światła, dźwięki, w ogóle zadyma. Także fajnie, fajny klimat. W tym mniej więcej samym okresie jest festiwal Wydm, gdzieś tam jeszcze w innym rejonie, znaczy wszystko jest południe Tunezji. Także to jest dobry czas na Tunezję, tak naprawdę ja tak wpadam na Boże Narodzenie do Polski. No na pewno, zobaczymy. No, będę pewnie zaproszony znowu do Indonezji, to jest w marcu, festiwal Java Jazz się odbywa w marcu. Zresztą serdecznie polecam, bo nazwiska są genialne, atmosfera fantastyczna, kilkanaście scen, setki wykonawców, po prostu dzieje się tyle muzyki z całego świata. To jest, jazz to jest umowne, tak? Oczywiście jest jakiś tam główny nurt jazzowy, natomiast no jest tyle przedziwnej muzyki. Właśnie w tym roku był i Sting, i była Buena Vista Social Club, wiesz, także jakby zupełnie różne tam odcienie jazzu, jeszcze nawet nie jazzu, tak? No, dużo dużych nazwisk, dużo fajnej muzyki. Dzieje się. Naprawdę fajne miejsce, fajny klimat. Polecam.
No to życzymy miłych tych wyjazdów. I na koniec chciałbym zapytać jeszcze, bo takie główne rzeczy, o których dzisiaj rozmawialiśmy, to Kostaryka, Jamajka i Indonezja. Ludzie są różni, turyści są różni. Czy tam propozycje, jeśli o standard chodzi, też jest tak bogata możliwość? Od prostych, tanich rzeczy po już hotele, które no, nie zaskoczą nas niczym i Europejczyk przyzwyczajony do standardów będzie tam się dobrze czuć.
Spokojnie. We wszystkich tych miejscach coś takiego jest. Jest tylko skala, jeżeli chodzi o ceny. Kostaryka jest najdroższa, Jamajka jest tam gdzieś pośrodku. Indonezja jest ciągle najtańsza. Chociaż
tyle,
oczywiście,
że dolecieć trzeba.
Trzecie trzeba dolecieć. I jeżeli chodzi o Indonezję, są już w tej chwili stałe połączenia między Amsterdamem a Jakartą. Nasz ambasador Indonezji, pan Peter Gonta, planuje połączyć Polskę z Jakartą, dokładnie Warszawę z Jakartą. Już mi się trochę udało, ponieważ już były pierwsze loty bezpośrednie, ale na Bali właśnie, Warszawa-Bali, do Denpasar. Czyli to się dzieje, w związku z tym, no tutaj, ja powiem, ambasador pan Gonta jest kimś totalnie niezwykłym. Wizjoner, człowiek biznesu, który wie, co chce zrobić i on to przeprowadza. Tak powiedział, że połączy Polskę z Indonezją lotniczo. Już to zrobił, tak? A chce zrobić regularne loty, już takie biznesowo-turystyczne, tak, stałe. Także do Indonezji jest coraz bliżej. No jasne, do Kostaryki i na Jamajkę no, trzeba lecieć przesiadkami. No ale coś za coś. Przyjemności kosztują, nawet jeżeli chodzi o czas, tak?
Jerzy Pawleta, dziękuję bardzo.
Dzięki.
to już dzisiaj wszystko w magazynie Na Szlaku. Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia.
What's your sign? Do you know? Let me guess. You're Scorpio. What's your rising? Where's your moon? Scorpios are pretty cool. See, I'm a Sage, so they say. I'm a butterfly, I like to play. I'm always aiming into the sky. I point my arrows extremely high. 'Cause everyone has a sign, whether supernatural or divine. Believe or not, if you're so inclined, 'cause in this great big universe, we're the stars on earth. See the man over there, he's a Leo. Check his hair, Virgo eyes, Aries smile. I like the Leo, I check his style. When the night is good and clear, I hear a whisper in my ear. If you follow the Northern Star, you will always know. Still cool.